Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Za nami burzliwe dni i dla niektórych polityków męczące, bo mieliśmy jakby kampanię prezydencką, która z kolei oficjalnie ma się rozpocząć w styczniu. Znamy już kandydatów na prezydenta dwóch największych ugrupowań politycznych i między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać. A naszymi gośćmi są w studiu w Białymstoku poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam państwa.
Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, były poseł Lewicy.
Dzień dobry.
Witam pana. A w studiu w Suwałkach gościmy posła Jacka Niedźwieckiego z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Panie Dzień dobry, panie Mścińsku ze Słonecznych Suwałk.
Gry polityczne.
Kandydatów Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości już znamy. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy nie był zorientowany, to tylko przypomnę, że wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że będzie popierać w walce o urząd prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa IPN-u, a przedwczoraj kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta został prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. W prawyborach uzyskał prawie 75% głosów, zaś szef MSZ-u Radosław Sikorski ponad 25%. A kiedy poznamy kandydata Lewicy? Proszę bardzo, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. Bo podobno w grę wchodzą dwie kandydatki. Panie.
Tak, dokładnie tak, jak pani redaktor mówi. Poznamy prawdopodobnie 15, w połowie grudnia będziemy mieli Radę Krajową i 300 delegatów się wypowie, kogo byśmy widzieli jako kandydata, bądź też kandydatkę. Tak jak
będziecie
pani redaktor,
głosować.
Tak, będziemy głosowali, będziemy wybierali najlepszą osobę, która może osiągnąć jak najlepszy wynik dla Lewicy.
Czyli kto jest brany pod uwagę? Faktycznie dwie panie?
Pani wicemarszałek Magdalena Biejat, pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
I faktycznie to panie mogą osiągnąć najlepszy wynik? Nie ma tutaj żadnego pana?
Jest ogromne prawdopodobieństwo, że tak będzie i ja sam za jedną z tych pań będę głosował.
A można wiedzieć za którą?
Nie można.
A to tajne będzie głosowanie?
Nie, nie będzie, nie. Ale jedną z tych dwóch znam.
Nie chcę panu uprzedzać faktów, bo być może jednak nie będzie nawet zgłoszone. Tak?
Nie,
wszystko się może
nie,
zdarzyć.
Nie, nie. Uważam, że te dwie kandydatki są najmocniejszymi, wyłonionymi i wynikającymi też z badań kandydatkami Lewicy i uważam, że mam nadzieję, że któraś z tych pań będzie wstawała w szranki z innymi kandydatami, bo to najprawdopodobniej będzie jedyna kobieta w wyborach prezydenckich.
Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość mówiło o prawyborach w celu wyłonienia kandydata na prezydenta, a to Koalicja Obywatelska zrobiła prawybory, co politolodzy określają jako dobry krok. A na ile ten krok wam wystarczy w walce o głosy? Poseł Jacek Niedźwiecki, panie pośle.
No tak, u nas wyłoniły kandydata na prezydenta prawybory. Kilka miesięcy temu wydawało się, że będzie jeden kandydat, Rafał Trzaskowski. Było tak od, można powiedzieć, 4 lat. Jednak akces swój złożył Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. I decyzja zapadła o prawyborach. Odbyły się te prawybory. Zagłosowało 22 tysięcy członków Platformy. Mocno wygrał, trzeba powiedzieć.
Tak, to już wiemy, panie pośle.
Trzaskowski. I to
ale
jest
na ile
uczciwa...
będzie to mocny mandat pana Rafała Trzaskowskiego w walce o najwyższy urząd w państwie?
Mocny mandat wśród członków Platformy Obywatelskiej. No ale sama osoba Rafała Trzaskowskiego, prezydent Warszawy, były minister, były europoseł, poseł. Osoba bardzo znana w Polsce, były kandydat na prezydenta z bardzo dobrym wynikiem, minimalnie przegrał 5 lat temu, także jest to nasz kandydat i mamy nadzieję, że wygra. Wszystko będziemy robili, żeby to zwycięstwo odniósł i żebyśmy mieli nowego prezydenta.
Pokażą to majowe wybory, a jaki mandat ma Karol Nawrocki? Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w walce o głosy jest jego kandydatura mocniejsza, bo jest to kandydat bezpartyjny, choć z pełnym wsparciem Prawa i Sprawiedliwości. Na ile jest to ważny argument? Poseł Jacek Bogucki, który wczoraj był w Krakowie podczas ogłoszenia kandydata PiS-u w wyborach.
Ale rzeczywiście.
I prosto teraz do nas do studia z Krakowa pan przyjechał.
Tak, na sali polityków nas za wielu nie było. głównie byli mieszkańcy Krakowa, pewnie i okolic, byli ci, którzy chcieli wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu. Zrywamy z tradycją wystawiania kandydatów przez poszczególne partie, bo kandydaci partyjni, ja nie wiem, czy Rafał Trzaskowski kandyduje na szefa Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no bo prawybory w tej partii, no to jakby określiły kandydata Platformy, w ramach tylko Platformy. Podobnie, jeśli Lewica zrobi prawybory, no to też w swoim gronie. Więc nie jest to kandydat na prezydenta Polski, tylko na prezydenta Platformy Obywatelskiej. W przypadku Karola Nawrockiego, kandydat, który nie wystąpił z partii ze względu na to, że kandyduje, nie brał ślubu ze względu na to, że kandyduje, jak się jednemu z kandydatów kiedyś zdarzyło, tylko nigdy w partii nie był, w żadnej partii, ani w Prawie Sprawiedliwości. My zdecydowaliśmy się poprzeć takiego kandydata, bo uważamy, że tą wojnę polsko-polską, tą wojną partyjną, która w Polsce niestety od wielu lat się toczy.
Ale nie po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego poparło, bo poparło go także przy tym, jak został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy też szefem IPN.
Popieraliśmy my, jak pamiętam, popierali,
może jest bezpartyjny.
Popierali koledzy także z PSL-u, popierali koledzy z Konfederacji i to pokazuje, że to jest kandydat bezpartyjny, kandydat obywatelski, kandydat, który ma szansę zostać prezydentem właśnie wszystkich Polaków, a nie kandydatem wyłonionym przez jedną partię, wskazanym przez jedną partię i przez jedną partię popieranym.
Panie pośle, tak już nie chcę być uszczypliwy, ale słowo wybieraliśmy. To zbyt duże słowo. Uważam, że tutaj zadecydował prezes Jarosław Kaczyński, a nie całe ugrupowanie. Przecież znam posła,
specjalny znam zespół pod kierownictwem jednoosobowym. Jarosława Kaczyńskiego.
Przecież znam posłanki i posłów Prawa i Sprawiedliwości i tam było dużo osób chętnych, które chciały stanąć w szranki w wyborach prezydenckich. Jednoosobowo podjął decyzję prezes Jarosław Kaczyński.
To nieprawda, to jest kłamstwo. Wielokrotnie mnie, ale też i ja, każdego, kogo spytałem, pytałem o to, kogo powinniśmy poprzeć lub wystawić na kandydata na prezydenta, bo te negocjacje, te rozmowy, te wyłanianie prowadziliśmy naprawdę bardzo szeroko. Zasięgaliśmy opinii, uważając, że to jest tak ważna funkcja, że powinniśmy jednak wyłonić osobę, która będzie reprezentować wszystkich Polaków, będzie jednoczyć, a nie dzielić.
A w jednej z telewizji było przy panu Czarnku napis, jak był gościem w studiu, był napis kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, mimo że jeszcze nie było tego ogłoszenia. Więc tak
oczywiście
do końca
ta opcja też
nie
była brana pod
pewne
uwagę, żeby to był kandydat spośród członków partii działaczy. No, wybraliśmy inną i myślę, że słuszną drogę.
A jaka będzie ta kampania prezydencka? Poseł Jacek Niedźwiecki.
Pani redaktor, szkoda, że tu nie ma kamery w studiu Suwałki, bo naprawdę...
Ale jest pan sam w studiu.
Uśmiałem. No jestem sam, tak, no, ale miałem przez chwilę wesoło, jak pan poseł Boguski o
to
tym opowiadał.
To może pan się teraz odnieść.
Że nie było, że nie było tam polityków. Mieliśmy przykład...
Powiedziałem, że niewielu.
Ujawnił się poseł Moszyński z przekazem dnia i w przekazie dnia było, że trzeba wszystkim mówić, że to jest kandydat niezależny, niepisowski. Proszę, słuchacze Radia Białystok są inteligentni, no nie nabiorą się na takie rzeczy, tak? To jest pisowski kandydat i proszę, bo ten przekaz jest tak naiwny i tak już szkoda słów.
Zadałam pytanie, jaka będzie kampania prezydencka w wykonaniu sztabów wyborczych i regionalnych, i centralnych Rafała Trzaskowskiego?
Jak
i co
zawsze,
się szykuje u nas Podlaskiem, panie pośle?
Zawsze, no mam nadzieję, że kandydat, tak jak 5 lat temu, odwiedzi Suwałki, Łomże, inne miejscowości, był pod Suwałkami, jak z tego, co dobrze pamiętam, w Sobolewie pod Suwałkami. No ciężka praca czeka wszystkich kandydatów i wszystkich członków Platformy, wszystkich zaangażowanych w chęć zwycięstwa swoich kandydatów. My swoją pracę wykonamy, już prekampania też można było, była taka ciekawa, bo część posłów optowała za Sikorskim, część za Trzaskowskim, ta większa część. Także przed nami teraz wspólna praca tych wszystkich posłów, wszystkich członków i ludzi, którzy chcą, żeby wygrał i prezydentem Polski został Trzaskowski, Rafał.
W przypadku Lewicy, jak będzie wyglądała na Podlasiu kampania prezydencka wspierająca waszego kandydata?
Na pewno będzie bardzo aktywna. Teraz dopiero kalendarze się tworzą. Tak jak powiedziałem wcześniej, u nas kandydatka będzie wyłoniona w połowie grudnia i wówczas wszystkie ręce na pokład w każdym województwie będziemy bardzo mocno pracować, żeby nasza kandydatka czy też kandydat weszły do drugiej tury. No niemniej jednak trzeba powiedzieć to, że koalicja 15 października musi tutaj zewrzeć szeregi jak najbardziej, bo jeżeli chcemy zmieniać Polskę, to musimy mieć prezydenta, który nie będzie nam wetował ustaw, czy też uniewinniał przestępców. No, my byśmy chcieli tego uniknąć. Chcielibyśmy swoje programy realizować i do tego bez wątpienia potrzebny jest prezydent, który nie będzie prezydentem partyjnym, zachowywał się lojalnie tylko i wyłącznie do swojego środowiska. To na tym nam bardzo zależy i mydlenie oczu, że ktoś jest bezpartyjnym kandydatem na prezydenta, no to urąga jakiejkolwiek inteligencji Polek i Polaków. Także kampania na pewno będzie, podejrzewam, że w drugiej turze już na pewno będzie bardzo ostrą kampanią wyborczą i tutaj
w pierwszej turze będą kandydaci koalicjantów startować.
Polska 2050.
Szymon Hołownia,
dokładnie tak,
Sejmu.
Dokładnie tak. A uważam, że już bardzo ostro kandydata będzie kampania będzie w drugiej turze wyborów i wtedy jeszcze bardziej się będzie trzeba się zaangażować i naprawdę 24 godziny na dobę robić to wszystko, żeby przekonywać Polki, Polaków, czy u nas Podlasianki, Podlasian do właściwego, do dobrego wyboru, żeby te wybory odniosły sukces.
7 grudnia Rafał Trzaskowski ma swój program wyborczy przedstawić. I co w tym programie się znajdzie, panie pośle, Jacek Niedźwiecki?
No myślę, że to poczekajmy do tej decyzji i przedstawienia tego programu.
A ja pytam o to dlatego, że to też już częściowo jakby coś w rodzaju exposé było w przypadku Karola Nawrockiego wczoraj, bo już powiedział o swojej chęci inicjatywy ustawodawczej.
No myślę, że to nie nadgodzin. Koniec.
Tak. Dobrze, słucham, panie pośle.
I tu
pośle.
Mamy przykład, że jak ja nie wiem i członkowie Platformy nie wiedzą, czyli to jest jakby oddzielny byt prezydent Polski, czy Rafał Trzaskowski.
Czyli on nie chodzi na tak zwanym sznurku partii, skoro nie wiecie.
On będzie przedstawiał swój program, tak? Ja tego programu jeszcze nie znam i z chęcią będę czekał, aż ten program będzie przedstawiony. Odwrotnie było w Krakowie. Pan kandydat na prezydenta Nawrocki czytał z kartki, bo sam ze swoich słów nie miał czego powiedzieć, tak? Dostał przekaz dnia i ten przekaz przeczytał.
Panie pośle, no to jest niskie. Trzeba zwrócić uwagę, jakie to są emocje i jak naturalny to jest człowiek. Człowiek, który w życiu osiągnął już wiele, bo poza tym, że nigdy nie należał do żadnej partii, wielkie zasługi poniósł choćby przy rehabilitacji Witosa, której w wcześniejszym okresie nigdy nie dało się przeprowadzić, mimo tych ponad przez 30 lat przemian w Polsce, jak walczy o to, żeby oprawdę orzeźwił Wołyńskiej, no a samo to, że został skazany przez Putina, to chyba najlepszy argument na to, żeby być prezydentem Polski, już poza przymiotami osobistymi, poza wspaniałą rodziną z trójką dzieci i wieloma innymi cechami, wykształceniem, przygotowaniem do tego, żeby pełnić taką funkcję. No a jaki program ma Rafał Trzaskowski? No to już pokazał do tej pory. CPK po co, jeśli jest lotnisko w Berlinie? Krzyże trzeba pozdejmować. Zielony Ład trzeba wprowadzić, bo planeta się pali. Marsz Niepodległości zakazać, marsze LGBT brać w nich udział. No drzwi naprawiał taśmą, to już parę ładnych lat temu.
Czyli rozumiem, że w kampanii prezydenckiej te argumenty będziecie
z ostatniego czasu,
cały czas
ja mówię
podawać,
o dokonaniach tak. dotychczasowych jednego i drugiego kandydata, ale też przecież w ostatnim czasie, będąc w Białymstoku, mam nadzieję, że już się nauczył, że Pakt Północnoatlantycki i NATO to jest jednak jedno i to samo, bo jeśli nie, no to nawiązuje do rodzinnej tradycji komunizmu, bo w moim rodzinnym Czyżewie komuniści nadali dwóm ulicom, jednej 22 lipca, jednej drugiej sąsiedniej obok manifestu lipcowego. Też idioci nie wiedzieli, że to jest to samo. Podobnie tutaj mamy ten przypadek.
Jako kandydat...
Ale... Panie redaktor.
Tak, ale proszę patrzymy bardzo, na
Jacek. Wróćmy, bo już się zgubiłem.
Wróćmy do początku rozmowy.
W Warszawie podoba mu się ten
głos ma teraz poseł Jacek Niedźwiecki.
Już
proszę bardzo, panie pośle, bo pan ma cały czas mikrofon otwarty, więc może pan cały czas...
Ostatnie zdanie. Za 700 milionów zbudować kontener, który nazwał Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a potem za 2 miliony w Niemczech kupić sadzonki, żeby obok posadzić 100 drzewek, żeby przysłonić to paskudztwo.
Poseł Jacek
Niedźwiecki. No to są dokonania dotychczasowego...
Panie redaktor, i wróćmy teraz do początku rozmowy i to, o czym mówili wczoraj w Krakowie ci wszyscy, którzy chcą głosować na Nawrockiego i sam pan Nawrocki. To, co robi teraz pan Bogucki, poseł Bogucki. To jest jedna Polska, to jest wspólnota, mówienie o kimś idiota i taka
ale
to będzie
ale
taka
to nie
kampania.
Było powiedziane, ale to źle nie. pan...
Ale proszę powiedzieć...
Może ta odległość, która jest między Białymstokiem a Suwałkami teraz... spowodowała... złe zrozumienie. Nie padło takie słowa w kontekście
to jest negatywne,
do żadnego z kandydatów.
Negatywne przedstawienie kandydata i mówi, no to takie opowieści dziwnej treści, za przeproszeniem.
Nie, no to są fakty z życia kandydata.
Ale jakie pan ma fakty, że go Putin
panie
ścigał?
Panie pośle, wygląda na to, że kampania będzie taka bardzo krwawa.
Jest wydany przez władze rosyjskie polecający ściganie.
Jaki dokument? O czym pan mówi?
Ściganie
Karola widział pan ten dokument?
No nie byłem w Rosji od tamtej pory.
Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. Będzie tu jakiś głos rozjemcy?
No cóż ja mogę powiedzieć? No sami
to może powie pan coś o programie kandydata lewicy. Co powinno w takim programie
słuchacze
się
teraz
znaleźć?
Radia Białystok słyszą. Ma być teoretycznie kandydat łączący, a tutaj pan poseł cały czas dolewa oliwy do ognia, dzieląc Polki i Polaków. Uważam, że to jest niewłaściwy tok rozumowania i podejścia do tego. Chciałbym, za każdym razem to przypominam, że jesteśmy krajem przyfrontowym i nie powinniśmy się dzielić. Powinniśmy się jednać, bo służby białoruskie czy Federacji Rosyjskiej to wykorzystują, bo ja rozumiem, żebyśmy byli w studiu w Mińsku i taka rozmowa by była między polskim politykiem a białoruskim, to ja to jestem rozumieć, ale jesteśmy w Polsce i zależy nam na tym bardziej, że województwo podlaskie bezpośrednio graniczy z Białorusią i powinniśmy tutaj być jak jedna pięść. Wybory prezydenckie pokazują to, że wśród o dużej partii politycznej, jednej z dwóch największych w kraju, nie są w stanie wyłonić swego kandydata i kandydatki. Pokazuje to słabość Prawa i Sprawiedliwości. A dzieliliście już państwo smoleńskim przez 14 lat. Mam nadzieję, że te zarzuty, które się pojawiły przeciwko szkodnikowi, nie boję się tego słowa użyć, bo i na komisjach obrony narodowej to zakrywało na nie wiem co pana przewodniczącego tej komisji, to było dzielenie Polaków. My nie powinniśmy się dzielić, my powinniśmy się łączyć i w tych kwestiach rozmawiać bezpieczeństwa i nie tylko bezpieczeństwa, mieć jeden język. Wybory prezydenckie na pewno dojdzie do starć, bo to od tego są wybory, żeby kandydatki, kandydaci się tutaj spierali, ale nie róbmy nic takiego i nie mówmy w radiu, żeby dzielić społeczeństwo na takie czy na inne, już bez względu na to, czy to jest marsz taki czy inny. Każdy w naszym kraju, jeżeli dostanie zgodę na marsz, to może go przeprowadzić, a policja jest od tego, żeby to zabezpieczyć. To jest państwo demokratyczne.
Marsze kojarzą się z pokojem,
nadzieję,
a w sytuacji,
gdy
mamy wojnę w Ukrainie, gdy Putin grozi, na jakiego prezydenta powinni stawiać Polacy? Czy to powinien być przywódca na czas pokoju, czy na czas wojny?
Jak widzimy, pokój nigdy nie jest dany raz na zawsze. Martwię się o nasze dzieci, o przyszłe pokolenia. Musimy robić wszystko i robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna. Do tego są potrzebne również oczywiście sojusze, ale nasza armia musi być jak najbardziej silna i staje się coraz bardziej silniejsza. Chciałem przypomnieć, że nowy rząd nie wypowiedział żadnej umowy zawartej przez ministra Błaszczaka. Chociaż ja osobiście nie ze wszystkimi zakupami się zgadzam. Żadnej umowy nie wypowiedzieliśmy. To jest właśnie odpowiedzialność. To jest właśnie, panie pośle, odpowiedzialność. A za państwa czasów, jak odchodziła koalicja, Platforma Obywatelska przestawała rządzić, wypowiadaliście umowy na sprzęt choćby na śmigłowce Caracal, gdzie polski podatnik zapłacił 80 milionów kary, a nasi piloci śmigłowców bojowych latają 40-letnim złomem. Taka jest różnica. Także tutaj powinniśmy mieć ciągłość i bez względu na to, na podpisane umowy, mówić tym samym słowem, tym samym językiem, myśląc o bezpieczeństwo naszych rodzin najbliższych, a województwo podlaskie, że się powtórzę, jest bardzo w specyficznym miejscu leży. Czy to chodzi o Białoruś, czy chodzi o Ukrainę, czy o Przesmyk Suwalski, czy też o obwód kaliningradzki. Naprawdę tutaj robimy wszystko, choćby tarcza wschód, którą zaproponował i już jest w trakcie realizacji premier Donald Tusk, to już się dzieje. My musimy teraz lokalnie jak najbardziej to wykorzystać, a wykorzystać to w dwojaki sposób. Z bezpieczeństwa, ale dwa, równie zadbać o bezpieczeństwo i przyszłość podlaskich firm, żeby w tym uczestniczyły. Mówmy tu jednym głosem. Możemy się sprzeczać na wiejskiej, możemy się sprzeczać w programach telewizyjnych, ale lokalnie, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, podchodźmy do tego.
Panowie
jako
zawsze byli tutaj zgodni. I poseł Bogucki, i poseł Niedźwiecki, i były poseł Lewicy Paweł Krutul.
Ale jakby ktoś się zapomniał,
to przypominamy,
bo każdemu się zdarzy,
że lokalnie dbamy,
żebyśmy mówili tu jednym głosem. Mieliśmy dzisiaj spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z podlaskimi transportowcami, która branża cierpi i musimy tutaj wspólnie lobbować w Warszawie, żeby naszym przedsiębiorcom po prostu przez ten okres, gdzie są granice zamknięte, gdzie jest dużo embarga, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, to nasi przedsiębiorstwy przez to cierpią. I tutaj musimy szukać naszych rozwiązań i to nieważne, czy to są przyjdzie kierowca, czy przedsiębiorstwa sympatyzujący, nie wiem, z Polską 2050, z Lewicą, z Koalicją Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością. To nie jest istotne. My musimy zrobić wszystko, żeby ci przedsiębiorcy u nas zostali i żeby rozwijali te firmy. I tak samo, jeżeli chodzi o przemysł, choćby drzewny, który też przez ostatnie decyzje jeszcze zarządów poprzedniej władzy, jeżeli chodzi o certyfikaty, ponosimy przez to ogromne
konsekwencje.
Ja mogę
powiedzieć, że pan Paweł Krutul jest tutaj konsekwentny w swoich działaniach i w swoich wypowiedziach, konsekwentnie robi wszystko, żeby to było jak najlepiej dla podlaskich przedsiębiorstw. Natomiast powróćmy
dobry panie
redaktor,
Jacku, poczekaj 30 sekund. Jeżeli chodzi...
Panie pośle Jacku, proszę poczekać.
Choćby o dywizję podlaską, to zapoczątkowało to Prawo i Sprawiedliwość. To trzeba oddać. Ja rozmawiałem i z Kaczyńskim Jarosławem, i z Mariuszem Błaszczakiem. To nie były przyjemne rozmowy, ale jeżeli chodzi o nasze województwo, ja i z diabłem mogę rozmawiać, żeby nasze województwo było bezpieczne i żeby się rozwijało.
Poseł Jacek Niedźwiecki.
I tak to się odbywa. I tak teraz to się odbywa. Jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, tak jak Paweł Krutul we wcześniejszej kadencji. I tam jest, potwierdzi zresztą to pan poseł Bogucki. Sprzeczamy się, dyskutujemy. Ale my w dziedzictwie dostaliśmy w posagu, można powiedzieć, budżet Prawa i Sprawiedliwości i kontynuujemy go, jeszcze zwiększając fundusze. W samym 2025 roku Polska przeznaczy 124 miliardy na wojsko. Także to jest potężna kwota. I tu jest, myślę, konsensus i wspólna decyzja. Armia polska musi być nowoczesna i silna, bo to jest podstawa naszej suwerenności.
Oczywiście ja doceniam tą kontynuację i co do jedności Polaków jestem jak najbardziej przekonany, że jest to konieczne. No ale trudno godzić się z politykami niektórymi, którzy co innego mówią, co innego robią. No przypomnijmy, że to przecież Donald Tusk mówił o tym, co się dzieje na granicy, że to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Dzisiaj zmienił zdanie i mówi, że to są ludzie przysyłani przez Putina i Łukaszenkę. Myśmy o tym mówili od początku. Za naszych czasów my nie mieliśmy tak łatwo, bo mieliśmy opozycję totalną, która atakowała nie tylko nas, ale też żołnierzy broniących granicy, funkcjonariuszy broniących granicy. I to był problem, z którym musieliśmy sobie poradzić w 2019 roku. Potem, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, troszkę zaczęło się zmieniać, ale ciągle byliśmy atakowani, że zbyt stawiamy na obronność od początku. No a przecież pamiętajmy, że tarczę wschód, dziś nazywaną tą tarczę antyrakietową, zablokował Donald Tusk. Powiedział po rozmowie z Putinem, że Putin nie chce tej tarczy, w związku z tym przekonywał prezydenta ówczesnego Stanów Zjednoczonych.
O czym pan mówi?
To są fakty.
Panie, dobrze, to ja panu teraz przez powiem lata o faktach, jeżeli chodzi, to wszystko. Jak ja byłem posłem opozycji, a pan teraz jest posłem opozycji. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o głosowanie ustawy o obronie ojczyzny.
No choćby...
Ale jak dokończę, do połowy będzie pan zadowolony z tej wypowiedzi.
Zapora na granicy.
Dobrze, fantastycznie. To ja powiem panu to od kuchni, bez przekazu partyjnego. Jeżeli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny, wszystkie ugrupowania opozycyjne, wszystkie za tym w zasadzie ręce podniosły. Koalicja, Lewica.
Wtedy, kiedy była już wojna.
Żadnej, ale to żadnej. Żadnej, a powinniśmy rozmawiać w konsensusie, żadnej poprawki opozycji nie przyjęliście. Pomimo to zagłosowaliśmy za tym. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej, nawet członków Komisji Obrony Narodowej, czy byli w prezydium, czy byli zwykłymi członkami, nie dopuszczaliście do tej granicy. A za to codziennie, 2-3 razy w ciągu dnia robiliście sobie tarczę z munduru polskiego żołnierza ze Straży Granicznej, organizując konferencje prasowe. My już tego nie robimy i nie wykorzystujemy. I to jest stawanie murem za polskim mundurem, a nie robienie konferencji wykorzystywaniem
atakowanie, żołnierzy. Wyzywanie polskich żołnierzy?
Ja wyzywałem kiedykolwiek obrona... żołnierza?
Nie, ja nie mówię o podlaskich politykach. Tu oddaję honor.
A ja mówię o Podlasiu. Walczmy o Podlasie, lobbujmy za Podlasiem i wszystkie
tylko rządzi tak tym Polską Donald Tuska, nie Podlasiem.
I zamykając temat kandydata na prezydenta, to w czasach, gdy mamy właśnie wojnę w Ukrainie, jakie powinien mieć cechy charakteru?
Na pewno powinien być silnym człowiekiem, człowiekiem sprawdzonym, człowiekiem o poglądach wyrazistych, reprezentujących polski interes narodowy, a nie niemieckie, czy rosyjskie, czy jakiekolwiek inne obce interesy.
No, mieliśmy nie dzielić, ale okej.
Poseł Jacek,
ja mówię o kandydatach, a nie o Polakach.
No ale kandydat jest Polakiem.
Silny prezydent,
teraz poseł Jacek Niedźwiecki, tak?
Rozmawiającymi z różnymi stronami politycznymi, stawiający na silną gospodarkę, silne wojsko, przede wszystkim, który ma swoją wizję, tak, wizja, która idzie, wstawia Polskę jako, można powiedzieć, numer jeden w Europie. W takiej powinniśmy teraz konfiguracji być, bo jesteśmy krajem przygranicznym, graniczącym z Rosją i Białorusią i współgrającym z Unią Europejską, oczywiście z NATO. I taką osobą będzie Rafał Trzaskowski.
Do grona kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie dołączyli Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki. Czekamy na kandydatkę Lewicy. Start w
chyba raczej kandydatka, coś tak czuję.
W wyborach prezydenckich ogłosili już też marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Niektórzy żyją wyborami, ale chyba nie rolnicy. Protestują, a Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowują wspólnie negatywne stanowisko dotyczące umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Faktycznie musimy to stanowczo zablokować? Wicewojewoda Paweł Krutul.
Do Urzędu Wojewódzkiego również się zgłosili rolnicy i wystosowali takie pismo, które przekazaliśmy do KPRM-u. Stoimy murem za podlaskimi rolnikami. Takie pisma ze wszystkich województw trafiły do KPRM-u, z tego co wiem. Musimy bronić własnego rynku i zrobić wszystko. I to, co pani redaktor mówi, właśnie się udzieje. Tu musimy być odpowiedzialni, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo jeżeli my utrzymujemy i nas obligatoryjnie do tego przepisy zmuszają, żeby utrzymywać normy, a zewnętrzny dostawca żywności żadnych norm nie musi przestrzegać.
To nigdy... mają być jakieś cła zaborowe, tego rodzaju rzeczy, różne ograniczenia, które mają chronić polskich rolników.
Tak jak pani redaktor powiedziała, słowo klucz jakieś, a my już to robimy i tego przestrzegamy. I nigdy nie będziemy konkurencyjni, produkując zdrową, sprawdzoną żywność, niż ta, która do nas dotrze niesprawdzona, która nigdy nie powinna się znaleźć na polskich stołach.
Lewica, a także Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość mówią tym samym głosem w kwestii umowy Unia Europejska-Mercosur?
Dobrze, gdyby Polska już mówiła tym samym głosem, bo ja przypomnę, że sprawa umowy Mercosur toczy się od ponad 20 lat.
25.
W czasie, kiedy byłem w Ministerstwie Rolnictwa, byliśmy jedynym krajem, który blokował tą umowę.
Francja i jeszcze Austria też była.
Panie redaktor, w 2019 roku do Polski dołączyła Francja, Belgia i Irlandia. I te cztery państwa wtedy zablokowały dalsze prace nad tą umową i od tamtej pory no, temat gdzieś tam usnął. Teraz wraca po wyborach do Europarlamentu i no niestety wraca znów problem. Mam nadzieję, że Francja obudzi Polskę, bo to słyszałem wypowiedź jednego z francuskich dziennikarzy, który mówił, że Francja będzie także z Polską rozmawiać, żeby Polska wyraziła jednoznaczne stanowisko i Polska sprzeciwi się tej umowie, która...
Na razie tylko dwa ministerstwa. No do właśnie. Ministerstwa Rolnictwa dołącza Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Tak naprawdę od razu w tej sprawie, bo sprawa jest jednoznaczna, to jest szkodliwa dla Polski umowa. Tak naprawdę jest w interesie kilku państw europejskich, Niemiec i państw, którym języki używane na terenach Południowej Ameryki są bliskie, więc To tam są interesy, a tak naprawdę głównie niemieckiego przemysłu. Ja cieszę się, że wtedy udało nam się, bo sam rozmawiałem z ministrem rolnictwa Francji. Rozmawialiśmy też na poziomie rządowym, żeby przekonać jak największą liczbę i że wtedy udało się i mam nadzieję, że tym razem także taka koalicja blokująca powstanie.
I bardzo dobrze, że udało się wam wtedy to osiągnąć. Teraz trzymajmy kciuki, że będzie to kontynuowane. Trzeba potrafić rozmawiać z Unią Europejską, z członkami, żeby lobbować za tym, za interesami polskich, europejskich rolników.
Czy Koalicja Obywatelska będzie tak lobbować, panie pośle, Jacek Niedźwiecki?
Oczywiście jeszcze to narzędzie nie stanęło, ale Ministerstwo Rolnictwa już swoją decyzję podjęło. Jest negatywna. To często mówią o tej Unii mówi się, że o tej umowie, że to są produkty rolne za samochody, tak? I jest w tym dużo racji, bo Unia eksportowałaby do krajów Mercosuru bardziej awansowane technologie, produkty w zamian za otwierając rynek rolny. I trzeba to otwarcie powiedzieć. To będzie szkodliwe dla rolników, szczególnie polskich, francuskich, europejskich. Bo rolnicy w Unii Europejskiej muszą spełniać wymogi, którymi w krajach Mercosur się nie przyjmują. Mówimy tu o krajach Ameryki Południowej, Brazylia, Urugwaj, Boliwia, Argentyna i naszym zdaniem będzie to szkodliwe dla polskich rolników.
Jesteśmy
tego samego zdania jak...
jakość tych produktów
oczywiście.
Jest zdecydowanie niższa.
Bez dwóch zdań.
Kolejny
Także
temat.
Chyba mamy wspólny ten sam temat i to samo zdanie jak...
Tutaj jest zgodność w 100%. Kolejny temat. Ciekawa jestem, jakie tutaj emocje wzbudzi. Ostatnio głośno o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. To jak to jest? Faktycznie o 40% gorsze wyniki niż rok wcześniej za rządów Zjednoczonej Prawicy? Proszę, poseł Jacek Bogucki.
To nawet nie jest to 40%, bo...
Średnio.
Natomiast
tak, wszystkie dokupy biorąc.
Ja mam takie dane zbiorcze dla 22 największych spółek w Polsce i jak na chwilę obecną za drugi kwartał. W roku obecnym 322 miliony straty, w roku poprzednim 11,5 miliarda zysku. Więc te dane pewnie już się zmieniły. Za chwilę będziemy mieli trzeci kwartał podany, ale no niestety z potężnego zysku, wprawdzie niewielkie, ale straty wchodzą wszystkie największe spółki, z Orlenem włącznie, z strategicznymi spółkami dla polskiego państwa. Ja myślę, że to jest przygotowanie do prywatyzacji. Donald Tusk zasłynął wyprzedażą 1000 chyba, jak pamiętam, chociaż któryś z naszych polityków, około 1000.
Przecież to wy rafinerię Gdańską sprzedaliście.
900 chyba kilkadziesiąt spółek sprzedanych za czasów poprzedniej koalicji. Teraz przygotowywanie już do sprzedaży podobno jednego z banków trwa i chociaż
czyli są złe wyniki finansowe na polecenie pośle, premiera Tuska. To jest pana teza,
proszę,
tak?
Proszę odpowiedzieć, kto sprzedał rafinerię Gdańską.
Przygotowanie do sprzedaży często w Polsce. Pamiętam,
dobrze, skąd się wzięły złe wyniki finansowe? Proszę, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
Złych wyników finansowych do upadłości.
Czy to zależy od tego, kto jak prezentuje te wyniki?
Ja myślę, że do końca roku będą, skończą się audyty, jeżeli chodzi o te spółki i tutaj minister finansów stanie w świetle i tą sprawę wyjaśni, ale to faktycznie sprzedaż rafinerii i wpuszczenie MOL-a jako rosyjskiego podnóżka to chyba nam nie pomogło. A to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że niczym złym by nie było, żeby mieliśmy w 100% kontrolowane dwie spółki. A teraz,
tak,
a teraz
warunkiem, że Komisja Europejska
nie ma konkurencji.
Ale
to państwo wystąpili
tego.
O złączenie, a nie Unia Europejska. Chyba tutaj ustalmy fakty. Mieliśmy dwie spółki, na którą mieliśmy pełne zarządzanie. Teraz udziałowcami kto jest w zarządzie? Polacy? Wszyscy?
Oczywiście tak.
Ale w jakim procencie? A Polacy też. I MOL też jest w Polsce. Kto wpuścił Węgry do Polski?
Ale jednocześnie Orlen wszedł na rynki poza Polskę.
Ale to bez tego mógł sobie wejść na rynki poza Polskę, nie wpuszczając
nie, bo to
tutaj
była
MOL. Jakby została przy dwóch spółkach. I niczym to nie groziło. Czy weszłaby jedna, czy druga polska spółka zarządzana w większości w pakiecie zarządzana Polską.
My reformalizowaliśmy.
Nie realizowaliście. Ja wiem, że realizowaliście po części
w przeciwieństwie do naszych poprzedników.
Mnie nie interesuje realizowanie polityki Węgier i Putina. Żeby było jasność, ja jestem Polakiem. Mnie interesuje realizacja polskich celów strategicznych, bo to są spółki strategiczne. Chciałbym zaznaczyć.
Ale można było te kilka lat wcześniej spodziewać się, że Węgry w takim kierunku pójdą, proputinowskim?
A czy Orban wcześniej takich sygnałów nie dawał? Od lat takie sygnały daje. I przy głosowaniach w Unii Europejskiej głosuje za interesami Rosji, a nie Unii Europejskiej.
Teraz tak. No. A jak skomentuje złe wyniki finansowe spółek Skarbu Państwa poseł Jacek Niedźwiecki?
Ja myślę, że dyletant ekonomiczny stwierdziłby, że po pół roku rządów, czy zmiany prezesów, czy zarządów nagle coś, skutki finansowe.
Na złych ludzi wymieniliście. 98% kadry wymieniła koalicja rządząca i od razu słabe wyniki, tak?
W 22 roku Rosja napadła na Ukrainę. Wtedy ceny energii poszybowały, ceny paliw energii na całym świecie. I wtedy taki Orlen, PGE korzystały z tego, bo zarabiały więcej. Potem to wszystko taniało. Potaniała też energia elektryczna z 264 zł rok do roku do 355 w pierwszym kwartale. Wszystko taniało. Tak samo można powiedzieć, Jastrzębska spółka węglowa. Ale pamiętajmy, że te spółki nadal zarabiają, tylko nie tak jak wtedy. Pamiętamy te wyższe ceny paliw na stacjach.
Ale panie pośle, zarzucaliście, że Orlen obniżył
decydowały spadki ceny węgla o 23 dolary rok do roku.
Ale
za to dekoksu 265 dolarów.
Te ceny rok
węgier
temu.
Energetyczny sprzedawała po 482 za tonę, czyli o 246 mniej rok do roku. I mniej zarabiały, ale jest druga strona medalu. Bo zarabiają też w tym spółka państwowa PKO zarobiła 590 milionów.
Mówimy o stratach, ale niektóre faktycznie duże zyski
ale widzi,
mają.
Szczególnie
ale tak samo jak państwo zarabiało za czasów PiS-u na wysokiej inflacji, czy na wzroście cen. Bo więcej przychodziło do budżetu. Teraz państwo mniej na ludziach, przepraszam mówiąc, zarabia, bo jest mniejsza inflacja. Tak samo w bankach, bo dzięki komu zawdzięczamy to, że banki zarabiają, w tym nasze PKO, ale tracą ci, co biorą kredyty, bo nie ma obniżek stóp procentowych. Pan prezes Banku Narodowego nie obniża. Banki i komercyjne, czyli zagraniczne i nasz zarabia, ale my tracimy. Tak samo ze spółkami jak Orlen, PGE.
A jak gdyby zmierzając już do końca programu, czy potwierdza pan tezę posła Boguckiego, że zmierza to do prywatyzacji spółek Skarbu Państwa?
Jakiej prywatyzacji spółek Skarbu Państwa? No to już powtórzyłem. PiS sprzedał rafinerię gdańską. Nasz klejnot rodowy.
Nic nie zostało sprzedane.
I tu nikt nie zaprzeczy. A nic gdzie to jest rafineria sprzedane. Gdańska?
Nic nie zostało sprzedane, wykonane zostało tylko to, co konieczne było przy połączeniu firm ze względów antymonopolowych. Natomiast w zamian uzyskaliśmy możliwość działalności w kilku krajach europejskich i to jest chyba też duża wartość. Ale to, że wartość spółek właśnie Skarbu Państwa w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosła na poziomie kilkudziesięciu, no, nawet kilkuset procent, no to są fakty niezaprzeczalne.
A na razie czekamy na audyt, o którym wspomniał wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. A kolejne gry polityczne będą w poniedziałek, 2 grudnia, na które już teraz zapraszam. Dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej, poseł Jacek Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości oraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, były poseł Lewicy. Dziękuję panom za wizytę w studiach w Białymstoku i w Suwałkach.
Dziękuję, miłego dnia.
I za uwagę dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.